Zróbcie nam miejsce w swoich sercach. Przecież nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię, żeby potępiać, bo już wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie. Przemawiam do was z wielką odwagą, bardzo się wami szczycę. Czuję się całkowicie pocieszony, przepełnia mnie radość w każdym naszym ucisku. Bo gdy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie miało chwili wytchnienia. Przeciwnie, zewsząd byliśmy dręczeni, na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz ten, który pocieszał uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Ale nie tylko przez jego przybycie. Pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Opowiedział nam mianowicie o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej żarliwości względem mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło, bo nawet jeśli zasmuciłem was listem, nie żałuję. A jeśli żałowałem, widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił, to teraz się cieszę. Nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale dlatego, że zostaliście zasmuceni dla opamiętania. Znaczy to, że zostaliście zasmuceni po Bożemu, także niczego z naszego powodu nie straciliście. Gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek wzbudzany przez świat prowadzi do śmierci. Zauważcie, co wynikło z tego Bożego smutku. Jaka obudziła się w was tęsknota, jakie oburzenie na zło, jaka chęć wymierzenia kary. We wszystkim, jeśli chodzi o te sprawy, okazaliście się czyści. A zatem, jeśli napisałem do was, to nie ze względu na tego, który wyrządził krzywdę. Nie napisałem nawet z powodu pokrzywdzonego. Uczyniłem to po to, aby uwidoczniła się wasza sumienność względem nas przed obliczem Boga. I właśnie dlatego doznaliśmy zachęty. Spotęgowała ją jeszcze radość Tytusa, to, że podziałaliście odświeżająco na jego ducha. Bo jeśli się przed nim nieco wami szczyciłem, to po jego przybyciu nie musiałem się wstydzić. Wszystko okazało się prawdą. I to, co wam powiedziałem, i to, jak się wami przed Tytusem szczyciłem. Jego podziw i sympatia dla was rosną jeszcze bardziej, gdy sobie przypomina wasze posłuszeństwo oraz to, jak go przyjęliście z szacunkiem i respektem. Cieszę się, że we wszystkim mogę na was polegać. Paweł i Koryntianie, oni nas mogą wiele nauczyć odnośnie tego, co to znaczy żyć w Kościele. Bo to nie są przypadkowi ludzie, musimy o tym pamiętać. To nie jest jakaś grupa, nie wiem, wędkarska, to nie jest cokolwiek innego. To są ludzie, którzy spotykają się na gruncie Ewangelii jako uczniowie Chrystusa. Są braćmi i siostrami, a równocześnie jeden z braci jest ich przywódcą. To jest czasem trudna, ale na pewno błogosławiona relacja. I też w ten sposób mogą być pouczającym przykładem tego, jak powinien Kościół żyć. Mogą być dla nas takim przykładem. I pierwsza taka myśl, jaką widzę w tym tekście odnośnie tego, jak żyje Kościół, to Kościół znajduje oparcie w Ewangelii. Może nie jest to bezpośrednio powiedziane, ale wyszliśmy od 7 kazań o Ewangelii jak do tej pory, z tego 2 listu do Koryntian, więc Paweł bardzo mocno to, co teraz pisze, zbudował na tym, że przypomniał Koryntianom, jak działa Ewangelia, czym jest Ewangelia, jak bardzo zmienia ona postać rzeczy, jak bardzo zmienia rzeczywistość, w której oni są i w której się spotykają. Więc ostatnio mówiłem o tym, co dzieje się z człowiekiem po tym, jak już się nawróci i jak ten człowiek ma nie stać się wilkiem, ma nie oddalić się od Kościoła, nie popaść w grzech, jak ma się trzymać Ewangelii, więc to było o jednostce, a teraz będziemy mówić o społeczności. I myślę, że Paweł nie pisałby tyle o Ewangelii do tej pory, gdyby jej zrozumienie przez Koryntian nie było kluczowe dla rozwiązania problemu, który tam się pojawił. Między innymi tego konfliktu między Pawłem a częścią zboru. Jak gdybyśmy wyjęli na chwilę Ewangelię z tej historii, jak wyglądałyby relacje Pawła i zboru w Koryncie bez Ewangelii? Klub wędkarski.
też nie wiadomo by było, kto ma rację, za kim pójść. To byłby taki spór, nie wiadomo by było, do kogo by się przychylić tak dalej.
No tak, brakowałoby wspólnego kierunku i jakiegoś punktu odniesienia. Autorytetu. Czy oni w ogóle by się znali i akceptowali?
Nie.
No nie, Paweł był Żydem, oni byli poganami. A Żydzi o poganach to mówili najwyżej psy albo nie wiem, świnie. A więc to jakby poganie też nie darzyli ich miłością. Więc ciężko byłoby im w ogóle o czymkolwiek rozmawiać, w ogóle się spotkać. Przecież Paweł jako Żyd nie powinien był w ogóle wejść do domu poganina. Dopiero Kościół to zmieniał właśnie ze względu na Ewangelię. Na jakiej podstawie bez Ewangelii mieliby się kochać i szanować? Na jakiej podstawie Paweł miałby od nich czegokolwiek wymagać albo oczekiwać? To Ewangelia nadała sens ich wspólnocie. Ona umożliwiła im pojednanie się, to pierwsze, pomimo tego, że byli Żydami i poganami. Dała im wspólne wartości, stała się ich przesłaniem. Wprowadziła ich do nowej rzeczywistości, w której są ludźmi o przemienionych sercach i którzy mają pokój z Bogiem i których Bóg prowadzi do jakiegoś celu. Dzięki Ewangelii Paweł był w stanie powiedzieć do Koryntian: jesteście w naszych sercach, na śmierć i życie. Dzięki Ewangelii był w stanie powiedzieć: bardzo się wami szczycę. Albo czuję się całkowicie pocieszony, przepełnia mnie radość w każdym ucisku. Dzięki Ewangelii mógł powiedzieć, że cieszy się, że może we wszystkim na nich polegać, bo bez Ewangelii to by się rozsypało. Bez Ewangelii nie jesteśmy kościołem, tylko jesteśmy klubem wędkarskim. Musimy pamiętać, że jesteśmy tu dzięki Ewangelii i dla Ewangelii. I ona jest doskonałą miarą dla kościołów. Wystarczy zadać sobie pytanie, na ile trzymamy się jako Kościół Ewangelii. Ona już pokaże nam bardzo dużo o nas samych. Na ile nasza doktryna jest zbudowana wokół Ewangelii. Na ile Ewangelia determinuje nasze indywidualne i wspólnotowe życie. Więc czy jesteśmy wierni Ewangelii? Czy jesteśmy jej wierni nie tylko w teorii, w przekonaniu, że Ewangelia jest ważna i trzeba w nią wierzyć i trzeba czasami coś o niej komuś powiedzieć, ale na ile jesteśmy jej wierni w praktyce? Jako Kościół w sobocie i jako każdy z nas, z osobna. W 10 wersecie Paweł napisał takie słowa: gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia, natomiast smutek wzbudzany przez świat prowadzi do śmierci. Więc czym się różni smutek od Boga, a smutek wzbudzany przez świat? Efektem. Finałem. Tak, smutek od Boga prowadzi do opamiętania, do tego, że żałuje się za swoje grzechy, że nie chce się ich popełniać. I na początku to prowadzi do zbawienia w ten sposób, że po prostu człowiek się nawraca, jak widzi swoją grzeszność i zaczyna dostrzegać potrzebę nie bycia wystarczająco dobrym, ale potrzebę tego, żeby Bóg go uratował od jego grzeszności. A potem w tym zbawieniu trwa i smutek od Boga mu towarzyszy cały czas, kiedy on się potyka, upada, kiedy pojawia się w jego życiu jakiś grzech, którego nie powinno być. I ten smutek od Boga pomaga mu wytrwać we właściwym kursie. Ale jest jeszcze smutek wzbudzany przez świat, który prowadzi do śmierci. To jest taka zraniona duma. Jest mi smutno nie dlatego, że grzeszę i obrażam Boga, ale jest mi smutno dlatego, że nie wiem, coś mi się nie układa, coś mnie boli. Widzę, że nie jestem taki idealny, jak myślę o sobie, że jestem i to mnie boli, gdzieś tam kuje. Są dwa różne smutki i mają różne konsekwencje. Ale ten smutek od Boga pełni ważną rolę w procesie zbawienia człowieka. Jest taka skrucha. I my musimy o niej pamiętać. I czasami może warto zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle doświadczyłem takiego smutku. I czy wciąż go doświadczam, kiedy robię coś nie tak, kiedy grzeszę, kiedy oddalam się od Boga. To jest dobry smutek i Warto go nie wygaszać, nie odrzucać, nie ucinać, bo to jest Boże narzędzie w trzymaniu nas na Jego drogach. Więc to po pierwsze. A Kościół znajduje oparcie w Ewangelii. Bez Ewangelii jesteśmy niczym. Z Ewangelią jesteśmy Bożym Kościołem, Bożym małżonką, Bożymi dziećmi i sługami. To jest fantastyczne. Po drugie, Kościół rozwiązuje problemy z miłością. Paweł tutaj tak bardzo, bardzo czule pisze do Koryntian, bardzo, bardzo śmiało mówi, że przecież was nie skrzywdziliśmy, zróbcie dla nas miejsce w waszych sercach, jakby przyjmijcie nas z powrotem, odnówmy naszą więź i po prostu kochajmy się. Mówi, bardzo się wami szczycę, czuję się pocieszony, przepełnia mnie radość nawet w moich uciskach, w tych wszystkich trudnościach i problemach, po prostu potrafię się wami cieszyć. I Paweł nie obraził się na ten zbór pomimo problemów. Jakbyśmy zastanowili się nad tym, jaki był ten problem w Koryncie, to tam była silna opozycja, która kwestionuje w jakiś sposób apostoła Pawła. Ale pomimo tego, że była ta opozycja, to jego zażyłość z Kościołem nie wygasła. On miał dla nich wielkie serce i jak zobaczymy w tekście, oni też mieli dla niego wielkie serce. Więc wciąż byli tam ludzie, którzy szczerze go kochali. To nie było tak, że tam była tylko ta opozycja. Nie było tak, że 100% ludu, znaczy członków tego kościoła po prostu go nienawidziło. Byli tam ludzie, którzy go szczerze kochali. Myślę nawet, że to mogła być większość. Taka słaba, tolerancyjna większość, która pozwalała tej silnej mniejszości na to, żeby po prostu podminowywali autorytet apostoła. Ale Paweł pomimo tego, że z jednej strony byli ludzie, którzy naprawdę byli źli na niego, zwalczali go, a z drugiej strony byli ludzie, którzy po prostu go nie obronili przed tym. Nie obronili go przed tymi zarzutami, nie naprawili sytuacji w zborze. Byli może słabi, może bierni, może niewystarczająco gorliwi. Paweł mimo to zwraca się do nich z wielką miłością. Nie tylko potrafił ich kochać pomimo wszystko, kochał ich do tego stopnia, że w tych wszystkich ciężkich sytuacjach, które go spotykały, potrafił znaleźć otuchę, wspominając ich. I to nie były błahostki. To nie było tak, że Pawłowi gdzieś zgasł samochód i on mówi, o, teraz pomyślę sobie o zborze w Koryntian i nie będę się przejmował tym, że mi zgasł samochód. To były dużo większe rzeczy, tak jak mówiliśmy o tym. Prawdziwa, regularna walka. I oglądaliśmy ten filmik, ale teraz chciałbym jeszcze przeczytać wam dwa fragmenty maili z Bośni właśnie, z tego zboru Żelka. To będzie takie moje amatorskie tłumaczenie. Je pisze jego żona. Raz w tygodniu je wysyła po angielsku, gdzieś tam do wszystkich zainteresowanych. Ja gdzieś tam też się dopisałem do tej listy. Więc tak, pierwszy mail, fragment z niego. Przez ostatnie dwa dni Żelko był tutaj z naszą grupą z Tuzli. Wrócili do Tuzli wczoraj po nabożeństwie. Nasz zespół pomagał przy projekcie ewangelizacyjnym, a równocześnie korzystał z każdej okazji, żeby dostać się do miejsc, gdzie są uchodźcy. Niektórzy z nas są więc skupieni przede wszystkim na usługiwaniu uchodźcom i dostarczaniu im pomocy humanitarnej. Żelko znalazł na to swój własny sposób. Udał się do miejsca, gdzie przybywali najbardziej ubodzy uchodźcy. Żyją na śmietnisku, bez żadnych warunków do życia, bez wody, prądu, toalet. Żelko i jeden brat w Chrystusie z Subotiki spędzali tam praktycznie każdą wolną chwilę. Dowiadywali się, jakie potrzeby mają ci ludzie, a następnie kupowali najbardziej potrzebne rzeczy. To było dla nich bardzo trudne doświadczenie, które wywołało w nich silne emocje. Wczoraj obaj wrócili do domu płacząc. Spędzili większość czasu z kilkoma starszymi ludźmi i kilkoma rodzinami, które miały dużo dzieci. Obaj mówili, że było to dla nich wielkim błogosławieństwem. Pomimo tego po powrocie do domu przez jakiś czas z nikim nie rozmawiali, tylko płakali. To jest jeden mail. I drugi. Drodzy bracia i siostry, Żelko zamierzał zostać na granicy między Chorwacją i Serbią przez dwie noce. Jednak grupa z naszego kościoła i Żelko wrócili dziś rano, tylko po jednej nocy na granicy. Nie mieli żadnych problemów z dostarczaniem pomocy humanitarnej do Serbii, jednak znów byli jedyną grupą rozdającą jedzenie. Nasz zespół był też jedyną grupą rozdającą rzeczy dla dzieci. Tego rana Żelko wrócił w samej koszulce z gorączką. Spał tylko dwie godziny. Teraz będziemy szli na spotkanie z kilkoma braćmi i siostrami w Chrystusie z naszego kościoła. Poprosiłam Żelko, żeby napisał krótką notatkę z nocy na granicy. Nie miał zbyt dużo do powiedzenia na ten temat. Powiedział mi, że nasz zespół wziął ze sobą dwa razy większą dostawę niż zwykle i rozdał wszystko w pierwsze 4 godziny. Powiedział, że autobusy z uchodźcami przyjeżdżały co 5 minut. Serbski rząd przejmował uchodźców na południu Serbii i transportował ich do granicy z Chorwacją. Przed wejściem do autobusów uchodźcy byli już głodni, zmęczeni, zazwyczaj szli przez kilka dni, zanim dotarli do Serbii, i odwodnieni. Przejazd autobusem trwa 6-7 godzin bez żadnych postojów. Dzieci mają duży problem, bo nie mogą wtedy skorzystać z toalety. W każdym autobusie było 4-5 dzieci, które wychodziły z niego praktycznie nagie. Wczorajsza noc była wietrzna, deszczowa i zimno. Żelko powiedział mi, że była to jak do tej pory ich najgorsza noc na granicy. Wcześnie rano, kiedy nasz zespół rozdał całe jedzenie i ubrania, zdecydowali się usługiwać przez niesienie dzieci do chorwackiej granicy. To kilkukilometrowy spacer. Było oczywiste, że w tę przeraźliwie zimną noc członkowie zespołu nie mogą mieć na sobie ciepłych ubrań, kiedy niosą nagie i mokre dzieci. Żelko był w koszulce przez ponad 3 godziny. Później wczesnym rankiem wszyscy członkowie zespołu byli bez butów. Jedna siostra w Chrystusie oddała też swoje skarpetki. Bez kurtek zimowych i praktycznie bez wszystkiego, oprócz koszulek. I znowu przeczytałem to, żeby dać nam namiastkę tego, czego mógł doświadczać apostoł Paweł. To dzieje się tu i teraz w Europie. To jest bardzo poruszające. A równocześnie bardzo podobne było życie apostoła Pawła. Jak czytam te maile, to znajduję w tym bardzo dużą analogię. Paweł walczył, może nie walczył na polu pomocy humanitarnej, ale walczył na polu Ewangelii. De facto oni robią to samo w Bośni. Oni nie ratują świata przez rozdawanie kocy i jedzenia, tylko niosą ratunek światu, niosąc mu Ewangelię. A to jest tylko ich świadectwem, ich miłości. Paweł, było mu ciężko po prostu. Przeżywał różne rzeczy, najróżniejsze. Podróże, wycieńczenie, nagość, w sensie brak ubrań, zimno, walkę z dzikimi zwierzętami. Najróżniejsze rzeczy. I w tym wszystkim jego dodatkowym utrapieniem były problemy w zborach. Zakładał kościoły i w nich cały czas coś nie grało. Cały czas coś się sypało w tych kościołach. To przychodził jakiś fałszywy nauczyciel i im wywrócił doktrynę do góry nogami. To się pożarli między sobą. To gdzieś byli prześladowani do tego stopnia, że już chcieli się poddać. To gdzieś tam niby przyjęli Ewangelię, a jednak cały czas gdzieś kontynuowali jakieś pogańskie praktyki czy pogański styl życia. I to cały czas mu ciężyło. To było bardzo ciężkie. On niósł na sobie bagaż nie tylko swoich doświadczeń, ale doświadczeń iluś kościołów, które założył. A i tak w tym wszystkim potrafił znaleźć otuchę, po prostu wspominając Koryntian, taki niedoskonały zbór. Skąd miał tyle miłości do ludzi? Myślę, że martwe, niezmienione przez Boga serce nie byłoby w stanie wyprodukować takiej miłości. Myślę, że ta miłość była od Boga. Czy potrafisz tak kochać Kościół, jak kochał Paweł? Czy potrafisz tak kochać ludzi z Kościoła? I czy potrafisz tak kochać ludzi spoza Kościoła? Łatwo jest kochać Kościół, kiedy wszystko się układa, ale czy kochamy Kościół wtedy, kiedy jest ciężko? Kiedy nam jest ciężko, albo kiedy w Kościele jest ciężko? Czy wtedy wciąż nasze serce się raduje na myśl o Kościele? Czy wciąż cieszymy się ze społeczności z wierzącymi? Czy wciąż cieszymy się i znajdujemy w tym oparcie, otuchę, odpoczynek? Czy wciąż przychodzimy do kościoła, jak do kościoła mam na myśli ludzie, a nie budynku, ale czy przychodzimy do kościoła jak do domu, jak do siebie, jak do swoich, jak do rodziny? Czy kochasz Kościół na tyle, żeby nie tylko znosić i ignorować problemy, ale też aktywnie je rozwiązywać? Jezus powiedział, że błogosławieni są czyniący pokój. Nie tylko ludzie, którzy stoją i akceptują taki stan rzeczy, jaki jest, ale ludzie, którzy aktywnie wprowadzają pokój. Więc jeżeli w Kościele dzieje się coś złego, pojawiają się fałszywe doktryny, konflikty, plotkowanie, życie w grzechu, ktoś oddala się od Kościoła, ktoś robi się krytykancki i tak dalej, odpowiedz na to z miłością i zabierz głos w tej sprawie. Powiedz danej osobie, że to, co robi, jest grzechem. Ale jeżeli to robisz, to bądź gotów na to, żeby zaangażować się w życie tej osoby. Bo to nie chodzi o to tylko, żeby kogoś skrytykować, coś mu powiedzieć, ale jeżeli pragniemy zobaczyć zmiany w czymś życiu, w życiu kogoś, kto jest blisko nas, to będzie to wymagało naszego zaangażowania. I w tym wszystkim nie zapominajmy o miłości. Działamy, żeby pozyskiwać siebie nawzajem dla Chrystusa. Tak po prostu, ale też w kolejnych sferach naszego życia. Jeżeli my nie będziemy tego robić, to nikt tego nie zrobi. Więc Kościół rozwiązuje problemy z miłością. Co by się nie działo, potrzebujemy miłości. I co by się nie działo, potrzebujemy działać. Są dwie ważne rzeczy. I mamy cudowne świadectwa miłości do Kościoła i miłości do ludzi w Kościele. A nawet miłości do ludzi, którzy są poza Kościołem. To z tego wszystkiego możemy się uczyć. Trzecia rzecz, odnośnie tego, jak żyje Kościół, to Kościół wyciąga wnioski i zmienia się na lepsze. Paweł zrobił coś przykrego dla niego i dla Koryntian. On ich zasmucił listem. On wcale nie czuł się z tym dobrze. Nawet przez chwilę powiedział tutaj, że żałował, ale teraz przestał żałować. Dlaczego przestał żałować? Dokładnie, bo coś się zmieniło na lepsze. Koryntianie stanęli na wysokości zadania. Ich reakcja była po prostu taka, jak powinna być. Oni zareagowali na list Pawła tęsknotą za Pawłem, jednak chcieliby, żeby był z nimi. Zareagowali oburzeniem na zło, które przecież do tej pory im po prostu towarzyszyło. Zareagowali chęcią wymierzenia kary. Zareagowali po prostu posłuszeństwem. Okazali się czyści. Zostali zasmuceni po Bożemu, opamiętali się i chcieli się zmienić na lepsze. Więc podstawowa zasada, jaką możemy znaleźć w tym fragmencie, to odrzucaj grzech i zastępuj go dobrem. Odrzuć lenistwo i zastąp je pracowitością. Odrzuć obojętność i zastąp ją troską. Odrzuć złość i zastąp ją opanowaniem. Krytykanstwo zastąp zachętą. Cudzołóstwo zastąp czystością. Po prostu zmieniaj się na lepsze. Odrzuć grzech i zastąp go dobrem. To jest podstawowa zasada, jaką tu widzę, ale jest też szersza zasada. Zmieniaj się na lepsze we wszystkim. I znowu, tyczy się to każdego z nas z osobna, ale też nas razem, jako Kościoła. W Koryncie coś nie zadziałało. Pozwolili na to, żeby w zborze wydarzyło się wiele złych rzeczy. Zabrakło może inicjatywy, może odwagi, może przywództwa, może poczucia odpowiedzialności za Kościół. Ale generalnie coś nawaliło. Ale potrafili wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zmienić swoje zachowanie na lepsze. I my też, myślę, że jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy cały czas wyciągać wnioski z tego, co jest obecnie. Na trzeźwo, bez paranoi, że wszystko natychmiast, jakkolwiek musimy zmieniać, ale warto zastanawiać się, czy to, co robimy, ma sens. Czy robimy to w najlepszy możliwy sposób? Jak możemy zmieniać nasz Kościół na lepsze? To jest pytanie, które warto sobie zadać. Są rzeczy, których zmieniać nie wolno. Mamy trzymać się Bożego Słowa, mamy głosić Ewangelię, mamy mieć przywódców, mamy troszczyć się o siebie nawzajem, mamy sprawować wieczerze czy chrzcić, mamy wychowywać kolejne pokolenia, ale w wielu przypadkach nie mamy dokładnej instrukcji, jak mamy to robić. W Kościele kwestie niepodważalne, właśnie takie jak Ewangelia, przeplatają się z kwestiami, które są względne. Niepodważalne to wspominać śmierć Pana przez pamiątkę wieczerzy. Względne to to, czy mieć jedną pieśń, czy 10 pieśni na nabożeństwie, czy taki, czy inny szyk, czy robić stałe spotkania w tygodniu, czy po prostu odwiedzać siebie nawzajem spontanicznie. To są rzeczy względne, które często albo dyktuje nam kultura, albo tradycja jakaś kościelna, albo po prostu sami zastanawiamy się, jak to zrobić najlepiej. I kiedy zastanawiam się nad tymi względnymi rzeczami, to dwa pytania od razu mi się rodzą. W jaki sposób te względne rzeczy będą najlepiej służyć temu, co niepodważalne? W jaki sposób nasze nabożeństwo najlepiej będzie służyć temu, żeby Ewangelia rozchodziła się po całym kraju, czy po całym mieście, czy po prostu dookoła nas? W jaki sposób będzie nas to umacniać w Bożym Słowie, w posłuszeństwie Bogu? W jaki sposób zbliży nas to do siebie nawzajem? Więc w jaki sposób te rzeczy względne najlepiej mogą służyć temu, co niepodważalne? A drugie pytanie, jakie od razu mi się pojawia, kiedy się nad tym zastanawiam, to w jaki sposób będą one najmniejszą przeszkodą dla tych, do których są skierowane? Na przykład, gdybyśmy poszli na ewangelizację na miasto, posługując się starą Biblią Gdańską, no ogłosilibyśmy Słowo Boże, ale to też byłoby pewną przeszkodą dla ludzi, którzy nie rozumieją już tego języka. Więc warto myśleć o tym, w jaki sposób dostosować to, co robimy, albo to, jak to robimy, po prostu środki, którymi się posługujemy, do tego, do kogo rzeczywiście chcemy z nimi dotrzeć. Ja nie mam gotowych odpowiedzi na te pytania, nie mam jakiejś, nie wiem, propozycji, zmiany, czegokolwiek w tym momencie, ale miejmy taką perspektywę, zastanawiajmy się nad tym, co robimy. Zastanawiajmy się, czy to, co robimy, może zrobić lepiej, jak można zrobić lepiej. To jest podstawa rozwoju. Czy jesteśmy gotowi wyciągać wnioski i zmieniać się na lepsze? I czy jesteś gotów robić to samo ze swoim życiem? Więc Kościół wyciąga wnioski i zmienia się na lepsze. Kościół nie jest takim monolitem, który stoi i jak było 50 lat temu, jak było 100 lat temu, jak było 200 lat temu, to dokładnie tak samo jest dzisiaj. Kościół trzyma się rzeczy, które są niezniszczalne, niezmienne, niepodważalne, ale funkcjonuje w świecie, który jest zmienny. I dociera do niego w różny sposób. I ostatnie, dosyć krótkie, Kościół szanuje i zachęca siebie nawzajem. I tutaj w tym liście Paweł odnosi się do tego, który wyrządził krzywdę i do tego, który został pokrzywdzony. Można się domyślać, o kim on mówi. Można założyć, że na przykład to był z pierwszego listu do Koryntian człowiek, który żył ze swoją macochą, że on był krzywdzącym, a pokrzywdzonym był ojciec. Można też się domyślać, że być może chodzi o to, że krzywdzącym był ktoś, kto sprzeciwiał się Pawłowi, a pokrzywdzonym Paweł. No, nie wiemy tego, ale wiemy, że pomimo problemów Paweł i Koryntianie szanowali siebie nawzajem. Tytus wrócił stamtąd rozpromieniony. Był zachęcony tym, jak go potraktowano, jak przyjęto list Pawła. Nikt nie powiedział, Tytus to tylko posłaniec, nie będziemy go słuchać, nie ugościmy go. Nikt nie powiedział też, Koryntianie to nic nie warci zadymiarze, nie pójdziemy tam, nie będziemy ich napominać. Nikt nie powiedział, czy może ktoś powiedział, ale z tej głównej grupy w Koryncie, że Paweł to oszukańczy apostoł, nie będziemy słuchać jego listu, nie odniesiemy się do niego. I tak dalej. Oni pomimo wszystko, pomimo tego, co zaszło, potraktowali się z szacunkiem. Ja dzisiaj obserwuję wśród chrześcijan i szczerze mówiąc mam tego serdecznie dosyć. Cynizm i sarkazm, obgadywanie, często pod byle pretekstem, krzywe uśmieszki, które nam czasami towarzyszą, jak wspominamy o pewnych osobach albo pewnych rzeczach. Obserwuję traktowanie siebie nawzajem, jakbyśmy byli koleżankami i kolegami i nikim więcej. I mam tego naprawdę serdecznie dosyć. Czy my naprawdę szanujemy ludzi, którzy są dookoła nas? Czy szanujemy siebie nawzajem? A jak... No i czy pozwalamy na brak szacunku? Zwłaszcza w Kościele. Jeżeli nie będziemy się szanować, to jak mamy się zachęcać? Albo czym mamy zachęcać innych do Chrystusa? Jadem? Naszymi jakimiś subtelnymi docinkami? To nie. Więc pierwsze, no oczywiście musimy zacząć od siebie. Czy szanuję ludzi, których tu mam? Czy szanuję ludzi, z którymi się spotykam? Czy moja postawa zawsze o tym świadczy? Zwróćmy na to szczególną uwagę. No ale jest jeszcze zachęta. Paweł zachęcał zbór swoim listem. Tytus zachęcił ich swoim przybyciem. Koryntianie zachęcili Tytusa tym, jak go przyjęli i zachęcili Pawła tym, jak odpowiedzieli na jego list. My też powinniśmy zachęcać. Zachęta nie bierze się z próżni. Ona wymaga inicjatywy. Nawet jeżeli chcemy samym przykładem swoim być zachętą, to wymaga pracy nad sobą. A już w ogóle jak chcemy kogoś bezpośrednio zachęcić, no to musimy wyjść do niego, otworzyć się przed nim, powiedzieć coś. Więc ona zachęta nie bierze się z niczego, ale działa. Więc czy zachęcasz? Czy zachęcasz ludzi w Kościele? Jak ich zachęcasz? Pomyśl o jednej osobie, którą możesz w jakiś sposób zachęcić. Może mimo wszystko. Może ze wszystkimi rzeczami, które są dla ciebie ciężkie w tej osobie. Ale jak możesz ją dzisiaj zachęcić? Więc podsumowując, jak żyje Kościół? Po pierwsze, Kościół znajduje oparcie w Ewangelii. Po drugie, Kościół rozwiązuje problemy z miłością. Po trzecie, Kościół wyciąga wnioski i zmienia się na lepsze. Po czwarte, Kościół szanuje i zachęca siebie nawzajem. Są rzeczy, które widzę w tym tekście i które myślę, że są dla nas bardzo ważne. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie, proszę Cię, pomóż nam żyć tak, jak Ty chcesz, żebyśmy żyli jako Twój Kościół. Proszę Cię, żebyśmy byli inni od całej reszty, żebyśmy byli inni od świata, w którym wyrośliśmy, który nas otacza, który na nas ciągle wpływa, który stara się nas uczyć, jak mamy żyć. Pomóż nam być innymi, pomóż nam trzymać się Twojego słowa, pomóż nam iść za Twoim głosem, pomóż nam być pełnymi Twojego ducha. Pomóż nam, Panie, stać mocno na Ewangelii, trzymać się jej i na niej budować całą resztę. Pomóż nam, Panie, rozwiązywać nasze problemy z miłością, bez niepotrzebnej złości, bez żalu. Pomóż nam kochać siebie tak po prostu, tak żebyśmy potrafili znaleźć oparcie w naszym zborze, w ludziach, którzy też za Tobą idą, bez względu na wszystko i działać dla dobra również tej społeczności. Pomóż nam, Panie, wyciągać wnioski i zmieniać się na lepsze, czy to jako Twój Kościół w Sopocie, czy to jak każdy z osobna. Proszę Cię, prowadź nas w tym. Pokazuj nam, co mamy robić, bo bez Ciebie jesteśmy ślepi i nieporadni. I proszę Cię, Panie, pomóż nam szanować i zachęcać siebie nawzajem. Każdy z nas potrzebuje zachęty. Jestem tego pewien. Panie, niech Tobie w tym wszystkim będzie chwała. Amen.